Witam wszystkich jak zwykle bardzo serdecznie w kolejnym odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Oronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast poświęcony technologiom informacyjnym oraz psychologii i seksuologii. W dzisiejszym 15 odcinku skupię się na tym, żeby opisać Wam, w jaki sposób można w Polsce uzyskać kwalifikacje z zakresu seksuologii. Skupię się również na dydaktyce z zakresu seksuologii. Gdzieś pamiętam, że w jednym z pierwszych odcinków wspominałem, że kończyłem seksuologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach studiów podyplomowych. Dzisiaj chciałbym ten wątek trochę rozwinąć, a jest ku temu dosyć dobra okazja, ponieważ jakiś czas temu dowiedziałem się, że od tego kolejnego semestru, który rozpocznie się w styczniu, czyli gdzieś tak pomiędzy semestrem letnim a semestrem zimowym, gdzieś w okolicach sesji, rozpocznę dwa przedmioty, które będą skierowane dla studentów kierunku lekarskiego i psychologii. Przedmioty, które będą ściśle dotyczyły tego, w jaki sposób należy postępować z pacjentem seksuologicznym. Pierwszy kurs jest taki bardziej, powiedziałbym, specjalistyczny, dotyczy bardziej zakresu seksuologii sądowej, natomiast drugi kurs jest taki bardziej otwarty, on jest raczej zawiera takie różne podstawowe umiejętności komunikacyjne, które na pewno przydadzą się w pracy seksuologa, czy tego, który jest seksuologiem sądowym, czy też seksuologiem klinicznym. I oba te kursy ruszają, tak jak wspomniałem, od stycznia. Od grudnia można się zapisać do jednej z grup i na takie zajęcia chodzić, później przystąpić do egzaminu, a jeżeli się ten egzamin jeszcze dodatkowo zaliczy, to wtedy można również uzyskać taki certyfikat od Uniwersytetu Warszawskiego, który potwierdza to, że brało się udział w takich zajęciach, że właśnie udało się również z powodzeniem ukończyć je, uzyskując odpowiedni wynik już na certyfikacie. Zaczynając natomiast od początku. W Polsce to jest rozwiązane tak, że zasadniczo do końca zeszłego roku nie było żadnych regulacji, jeżeli się tak by na to bliżej spojrzeć, które dotyczyłyby osób, które nie są lekarzami, ale które pracują w obszarze seksuologii. Było tak, że osoby, które chciały się kształcić w tym zakresie, po prostu albo kończyły odpowiednie studia podyplomowe, o których też powiem kilka słów, albo po prostu podchodziły do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, uzyskując tym samym certyfikat seksuologa klinicznego, albo też po prostu w ogóle nie starały się o ukończenie jakichkolwiek szkoleń i ogłaszały się po prostu jako psycholog, seksuolog i nie było z tym pod względem prawnym przynajmniej żadnego problemu. Od tego roku zostały wprowadzone nowe regulacje, które mają w jakiś sposób wiązać się z określeniem wymagań, jakie stawia się psychologowi, seksuologowi w jego pracy. To jest nowa specjalizacja, która nazywa się psychoseksuologia. Natomiast to też nie jest tak, że ukończenie tylko tej jedynej specjalizacji otwiera przed nami drogę do pracy w tym zawodzie. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że tak naprawdę w dalszym ciągu, jeżeli ktoś po prostu ma taką, jakby to powiedzieć, potrzebę do tego, żeby się tytułować psychologiem, seksuologiem, to w zasadzie nie musi ukończyć on żadnego szkolenia czy też żadnego kursu, ponieważ dalej nie mamy uregulowań prawnych, które weryfikowałyby, kto może się tym tytułem posługiwać, a kto nie może. W chwili obecnej mamy co prawda tą specjalizację z zakresu psychoseksuologii, ale ona ma znaczenie tak naprawdę tylko w przypadku osób, które chcą na przykład pracować w jakiejś jednostce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i tam, żeby świadczyć swoje usługi jako psycholog, seksuolog, to domyślam się, że pewnie za kilka lat będzie już tak, że tylko osoby posiadające specjalizację z zakresu psychoseksuologii będą mogły się starać o pracę w takich miejscach i przyjmować pacjentów i rozliczać ich w ramach NFZ-u. Natomiast w stosunku do wszystkich innych osób, do tych psychologów, którzy pracują terapeutycznie bardziej z pacjentami, klientami, albo do osób, które pracują w obszarze seksuologii sądowej, ta specjalizacja po prostu nie ma z większego znaczenia. Oczywiście zawsze warto jest dążyć do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje i posiadać jak największą wiedzę, doświadczenie i też superwizje, które wynikają z tego, w jaki sposób naszą pracę ocenia starszy kolega, koleżanka, który pracuje dłużej w naszym zawodzie. Natomiast to też do waszej oceny pozostawiam, czy na pewno warto jest tą specjalizację otwierać i jakie realnie ona może nam przynieść korzyści. Założenia moim zdaniem są naprawdę bardzo słuszne, ponieważ program tej specjalizacji trwa 4 lata, kończy się oczywiście egzaminem, kończy się nadaniem tytułu specjalisty w zakresie psychoseksuologii. Cały łączny czas trwania tego szkolenia wynosi ponad 5000 godzin, co jest naprawdę taką dosyć znaczną liczbą. Z tego co pamiętam, prawie 4000 godzin to są godziny przeznaczone na odbywanie staży. A więc jest możliwość do tego, żeby zobaczyć, popracować gdzieś i właśnie doświadczyć tej superwizji. Natomiast cena takiego szkolenia wynosi 15000 zł za rok, co jak można sobie szybko gdzieś tam w głowie policzyć, daje blisko 60000 zł, nie licząc jeszcze jakichś dodatkowych kosztów, które wiążą się z odbywaniem tej specjalizacji. Czyli cały koszt tej specjalizacji wynosi około 60000 zł. No to też wydaje mi się, że do indywidualnej oceny należy, czy warto jest na takie szkolenie się wybrać, czy też może warto jest jakąś inną drogę wybrać. To jest coś, co pozostawiam wam do oceny i do jakiejś takiej własnej refleksji. Mamy w Polsce również studia, uczelnie wyższe, które w swojej ofercie studiów pozwalają na realizację specjalności. Na przykład na Uniwersytecie SWPS można właściwie już od pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku psychologia realizować taką specjalność, która nazywa się psychoseksuologia i skończyć następnie studia z tytułem magistra psychologii o specjalności psychoseksuologia. To nie jest tytuł specjalisty, to jest coś innego, to jest specjalność w ramach toku studiów, ona nie jest równoważna temu specjaliście psychoseksuologii. Natomiast jest to też jakieś poświadczenie naszych umiejętności, naszej wiedzy, którą mieliśmy okazję zdobyć w toku studiów. Tak z własnego doświadczenia, natomiast większość osób, które chcą po psychologii zajmować się, w ogóle pracować w jakimś obszarze seksuologii, to są osoby, które kończą studia podyplomowe z zakresu seksuologii właśnie. Mamy w Polsce co najmniej 2 uniwersytety, 2 uczelnie wyższe, które kształcą przyszłych psychologów, seksuologów, oferując im studia podyplomowe właśnie w tym obszarze. Jednym z nich jest Uniwersytet SWPS, tam można realizować, z tego co pamiętam, seksuologię kliniczną i chyba również coś, co się nazywało seksuologią praktyczną. O ile seksuologia kliniczna jeszcze jako taka brzmi, to seksuologia praktyczna, no to chyba też przyznacie, że coś jest nie tak z tym tytułem studiów i chyba coś komuś nie wyszło przy konstruowaniu nazwy. Ja w każdym razie nie chciałbym mieć w CV wpisanym, że mam tytuł, że ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii praktycznej. Jakoś tak mimo wszystko to mi nie brzmi i nie wygląda. Mamy również studia z zakresu seksuologii klinicznej i teoretycznie studia z zakresu seksuologii sądowej. Mówię teoretycznie, dlatego że przynajmniej tak jeszcze było do zeszłego roku, że jeżeli chodzi o seksuologię sądową, to nigdy się nie udało uzbierać takiej liczby osób chętnych do tego, żeby uruchomić pierwszą edycję. Mogę się mylić, może to już się udało, na przykład w tym roku, albo już się to jakoś zbliża do zamknięcia. Natomiast jeszcze kilka lat temu, jak ja aplikowałem o seksuologię kliniczną, no to ta seksuologia sądowa była po prostu z roku na rok nieuruchamiana, po prostu z uwagi na to, że nie było na to chętnych. Te oba kierunki, to znaczy seksuologię kliniczną i seksuologię sądową, można realizować w ramach studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I to był właśnie kierunek studiów, który ja kończyłem. Ciekawą rzeczą jest to, że seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a właściwie w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, można było realizować będąc na 4. roku studiów. Czyli można było być na studiach podyplomowych, nie mając tak naprawdę tytułu magistra. To przyznam, że to było dosyć ciekawym rozwiązaniem i dzięki temu mi się to udało dosyć wszystko tak skompensować w czasie. Ponieważ będąc na czwartym roku studiów, dojeżdżałem wtedy do Warszawy co 2-3 tygodnie na te zjazdy. Mogłem realizować mój czwarty rok psychologii, a na piątym roku, kiedy już się obroniłem, kiedy uzyskałem tytuł magistra w kwietniu, to po prostu musiałem podejść do egzaminu, który już był na tych studiach podyplomowych z seksuologii. To był egzamin, który miał miejsce pół roku później, w okolicach września, października i dzięki temu właśnie mi to się udało skompensować. Ja się wypowiem o tym, jak wygląda studiowanie seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ponieważ nie mam znajomych, którzy kończyliby seksuologię na Uniwersytecie SWPS. Raz tylko spotkałem się z takimi osobami, ponieważ realizowaliśmy wspólnie staż. Zarówno osoby, które studiowały w tym samym czasie seksuologię na Uniwersytecie SWPS, jak i my mieliśmy staż na ulicy Dolnej w takim ośrodku seksuologicznym. Tam można się było też trochę dowiedzieć, jak wygląda to studiowanie na innej uczelni, natomiast ja jakichś takich dużych doświadczeń z tym nie mam. Jeżeli chodzi natomiast o Warszawski Uniwersytet Medyczny, to same studia wyglądały od tej takiej strony technicznej i organizacyjnej bardzo dobrze. Zjazdy były co 2-3 tygodnie i to były takie zjazdy sobota, niedziela. Wydaje mi się, że kolega, który teraz zaczyna studia w tym roku, będzie już miał te zjazdy chyba 3-dniowe. Coś mi się tak kojarzy, że też zaczynają niekiedy w piątki zajęcia. U nas było tak, że zajęcia trwały w soboty i w niedzielę. Zajęcia w soboty odbywały się w takich godzinach raczej popołudniowych. Zaczynały się koło godziny 10, 11, kończyły się zazwyczaj koło 19, czasami koło 20, czyli takie zajęcia przez cały dzień. W niedzielę natomiast zaczynały się wcześnie, jakoś koło 9, kończyły się zazwyczaj koło godziny 15, czyli były zorganizowane w ten sposób, że spokojnie można było dojechać na przykład w sobotę z innego miasta i zdążyć na zajęcia, i również spokojnie wyjechać w niedzielę po zajęciach, po to, żeby już wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Także program był dostosowany na pewno do osób, które pracują i które mieszkają w innych miastach. Jeżeli chodzi o treści i o prowadzących, to prowadzący raczej się zmieniali, raczej była rotacja, raczej to były osoby, które po prostu przyjeżdżały na dany zjazd, mówiły o tym, na czym się znają. Na przykład jeżeli zjazd był poświęcony, załóżmy, chorobom wenerycznym, no to przyjeżdżała lekarka, która się tym po prostu zajmuje, o tym opowiadała, no i następnie my już się z tą osobą raczej nie widzieliśmy w dalszej części tych zajęć. Zajęcia były dosyć zróżnicowane. Ja też mówię jakby z perspektywy osoby, która kończyła studia psychologiczne. Zróżnicowane pod tym względem, że można się było dużo rzeczy dowiedzieć z zakresu biologii i takich, no właśnie, biologicznych podstaw aktywności seksualnej. Inna kwestia, czy to są rzeczy rzeczywiście przydatne w pracy klinicznej. No ja się przyznam do tego, że zgodzę się z tym, że warto jest wiedzieć coś o biologicznych podstawach seksualności. Natomiast tak później w pracy takiej zawodowej, czy też w pracy naukowej, do tych rzeczy po prostu się już nie wraca. Albo może jakoś tak nie stwierdzając generalnie, ja w swojej pracy klinicznej do takich rzeczy nie wracam. Były ciekawostkami, myślę, że trochę mi dały do zrozumienia, ale żeby to jakoś miało przełożenie na pracę, czy też, no właśnie, nie wiem, na przykład napisanie opinii, czy na samo podejście do pacjentów, no to raczej nie. Na studiach zdecydowana większość osób była psychologami. Wydaje mi się, że tak około 80-90%. Mieliśmy również jedną położną, mieliśmy jedną osobę chyba po pedagogice i wydaje mi się, że to były tak wszystkie zawody, które się jakoś na tych studiach zaznaczyły. Lekarzy nie było też, pewnie też trochę z tego względu, że jednak jak jest się po lekarskim, to łatwiej jest robić tą seksuologię w ramach specjalizacji lekarskiej niż w ramach studiów podyplomowych. Natomiast właśnie jakby środowisko raczej było takie pod tym względem homogeniczne. Trudno jest mi się odnieść merytorycznie do tych kwestii, które wiążą się z podstawami biologicznymi, ponieważ ja to raczej wszystko przyjmowałem jakby tak jak to było podane i też nie mam jakiejś wiedzy, która pozwala mi odróżniać jakieś, nie wiem, rzeczy aktualne od nieaktualnych. Mam natomiast taką wiedzę, która odnosi się do psychologii, tak? Jakby tutaj te informacje, które były również wyjaśniane, tłumaczone przez psychologów, którzy albo przez lekarzy, którzy przyjeżdżali na nasze zjazdy i prezentowali różnego rodzaju treści psychologiczne, no to już jakoś jestem w stanie do tego się odnieść i trochę to o tym więcej powiedzieć. Czy przede wszystkim wydaje mi się, że to przypomnienie tej części psychologicznej, po pierwsze tak z perspektywy czasu myślę, że warto było tego posłuchać i trochę tą wiedzę sobie usystematyzować. Po drugie myślę też, że wyniosłem kilka praktyk i kilka takich sposobów myślenia o pacjencie, gdzie już mogłem je rzeczywiście wykorzystać w mojej pracy klinicznej. Jeżeli natomiast chodzi o takie aspekty czysto diagnostyczne, to ja osobiście tego nie wspominam dobrze. Przede wszystkim zabrakło mi takiego zapewnienia, takiego podkreślenia tego, że na przykład w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym no, należy korzystać tylko z metod standardowych, także wszelkiego rodzaju testy projekcyjne, czy też innego rodzaju narzędzia, które nie były nigdy badane w sposób psychometryczny, że one po prostu nie mogą być używane. Natomiast na tych studiach spotkałem się raczej z tym, że w zasadzie to podejście do tej diagnozy jest takie, jakby to powiedzieć, tradycyjne, takie, które nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, jakimi narzędziami się posługujemy, ważne tylko, żeby jakieś narzędzia wykorzystać. No i tak na przykład standardowo w praktyce seksuologicznej jest używany taki inwentarz płci psychologicznej, takie narzędzie, które można kupić w pracowni testów psychologicznych. Ja mam takie osobiste przekonanie, że wszystkie osoby, które korzystają z tego narzędzia i które wydają później opinie w różnego rodzaju sprawach sądowych, czy też we wszystkich sprawach związanych z korektą płci biologicznej, to w zasadzie powinny się udać na taki karny kurs z psychometrii, za to, że tego narzędzia używają, za to, że nie pamiętają podstawowych informacji z zakresu metodologii i psychometrii, do tego, żeby móc samodzielnie ocenić wartość tego narzędzia. Natomiast na naszych studiach oczywiście jakby to narzędzie było pochwalane, tak, było już kilkukrotnie pokazane jako taki przykład narzędzia, które można po prostu w pracy klinicznej wykorzystać. Ja też staram się takie podejście żywić do tego, żeby raczej krytycznie podchodzić do tego, co słyszymy od różnego rodzaju prowadzących. Sam również na moich zajęciach do tego zachęcam studentów, do tego, żeby w jak największym stopniu podważali moje to, co im mówię, po to, żeby wywołać jakąś dyskusję, po to również, żeby nie tworzyć wokół siebie takiej atmosfery nieomylności, ponieważ mi się często wydaje, że szczególnie ci studenci, którzy są na wyższych latach studiów, mogą czasami dużo więcej wiedzieć od samego prowadzącego, który prowadzi jakiś przedmiot od lat i nie dostosowuje swojego programu pod po pierwsze nowe badania naukowe i po drugie pod naszą taką otaczającą nas rzeczywistość. To jest też takie moje takie ogólne przesłanie, nawet nie tylko dotyczące tych studiów podyplomowych, tylko ogólnie do dydaktyki jako takiej. Jeżeli chodzi o zakres tych zajęć, to studia trwały tak naprawdę przez 2 lata. Składały się na nie zjazdy, które właśnie trwały 2 dni. W zależności od tego, jak tej osobie zależało, żeby przekazać tą wiedzę, podejście było mniej lub bardziej aktywne w stosunku do studentów. Były czasami takie dni, które były bardziej warsztatowe, natomiast w tak przeważającej ilości to jednak dominowało takie podejście bardziej wykładowe. Mieliśmy jeden podręcznik, który był tak często wykorzystywany na zajęciach i który też stanowił podstawę do zaliczenia kolokwiów. To jest Seksualność człowieka Bancrofta, taki ostatnio wydany podręcznik. Dosyć dobry, ale jednak posiadający kilka wad. Pierwszą z nich jest to, że jednak to takie podejście, takie z lat 80., 70. do seksuologii jednak jest jeszcze, jak się okazuje, obecne w podręcznikach do seksuologii. Po drugie, on się charakteryzuje tym, że różnego rodzaju treści w tym podręczniku są często takie rozrzucone po różnych obszarach tego podręcznika. Na przykład chcąc się czegoś dowiedzieć o motywacji seksualnej, no musimy szukać różnych słów kluczowych zarówno w rozdziale tam pierwszym czy drugim, który dotyczy biologicznych podstaw seksualności, jak i również, nie wiem, w jakiejś tam seksuologii społecznej albo, nie wiem, w psychologicznych mechanizmach seksualności. Tak, to są takie, takie drobne rzeczy, ale jednak trochę tą naukę utrudniają. Zakres tematyczny przez pierwsze pół roku, czyli przez pierwszy semestr, obejmował cykl reakcji seksualnych, biologiczne podstawy seksualności, takie tematy wiążące się bardziej z fizjologią, z takim wstępem w ogóle do tego, czym jest seksuologia. W dalszej kolejności było poruszonych dosyć sporo takich aspektów psychologicznych w stosunku też do tego, jak pracować z pacjentami, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności seksuologicznych. Było też trochę wspomniane o metodach terapeutycznych. O samej seksuologii sądowej było wspomniane dosyć mało. I to jest na pewno taki obszar, który byłoby też dobrze gdzieś zgłębić albo samodzielnie, albo poprzez dodatkowe kursy. No ponieważ na tej seksuologii klinicznej jeden staż był co prawda poświęcony opiniowaniu sądowemu, sądowo-seksuologicznemu, natomiast też wydaje mi się, że żeby to robić dobrze, to trzeba poświęcić dużo, dużo więcej niż to było nam jakoś tam prezentowane. Tak, to jest też na tyle specyficzny obszar zastosowań seksuologii, seksuologia sądowa, że wymaga takiego specjalnego podejścia przy diagnozie i dosyć dużej ostrożności, no ponieważ od naszych opinii bardzo często dużo zależy, jeżeli chodzi o dalsze losy osoby podejrzewanej o coś, o jakieś przestępstwo na tle seksualnym. Na studiach były 3 kolokwia. Pierwsze dotyczyło biologicznych postaw seksualności. Drugie kolokwium i trzecie było z zakresu psychologii i z takich aspektów bardziej związanych z seksuologią kulturową. Całe studia kończyły się takim egzaminem ustnym, który następował po ostatnim semestrze, po wakacjach, i tam trzeba było się przygotować z kilkudziesięciu, z tego co pamiętam, pytań i udzielić odpowiedzi ustnej przed komisją, która była odpowiedzialna za sporządzenie programu kursu i za taką opiekę merytoryczną nad całymi studiami. Ja cały kurs, całe te studia podyplomowe wspominam raczej dobrze. Na pewno nie żałuję tego, że wziąłem w nich udział, bo też otworzyły mi dosyć dużo dróg w karierze zawodowej. Natomiast przestrzegam przed tym, żeby kończyć tego rodzaju studia, bądź studia, nie wiem, z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, z takim przeświadczeniem, że to już jest wszystko, tak, że jak już skończę te studia, zdobędę ten dyplom, no to wtedy już mogę robić wszystko, mogę przyjmować pacjentów, mogę opiniować dla sądów, ponieważ to naprawdę nie jest tak, że skończenie takich studiów daje nam wiedzę z zakresu seksuologii na takim etapie, żeby się nią samodzielnie posługiwać i samodzielnie podejmować się różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście w naszej bieżącej sytuacji, kiedy tak naprawdę nie mamy regulacji zawodowych, kim jest właśnie ten psycholog, seksuolog, co również ciekawe, nie mamy regulacji zawodowych, kim jest psycholog. To jest też niezmiernie ciekawe, że w zasadzie każda osoba, która by chciała, może pójść i otworzyć sobie prywatną firmę, nazwać się psycholog Anna Nowak, mimo tego, że nawet ta osoba nie ma wykształcenia wyższego. No ponieważ nie ma ustawy, to w zasadzie jakby ten termin psycholog jest całkowicie otwarty, no i też rodzi takie pole do dosyć sporych nadużyć. Więc tak, jakby co prawda wiem, że są osoby, które tak robią, że kończą te studia i że dla nich to już jest wszystko, już się dalej nie kształcą. Natomiast to jest dosyć takie podejście niebezpieczne. Niebezpieczne dla nas i dla naszych pacjentów. A jeżeli chodzi o te kursy różnego rodzaju, w zasadzie co można jeszcze robić, tak, poza ukończeniem studiów z seksuologii? Przede wszystkim, moim zdaniem, warto jest się samodzielnie zapoznawać z artykułami naukowymi. Nawet jeżeli mamy takie przeświadczenie, że te artykuły są nudne albo że jest do nich trudny dostęp, ja bym pracował nad tym, żeby u siebie taki nawyk wyrobić, żeby raczej często czytać literaturę branżową, żeby być na bieżąco, jeżeli chodzi o wyniki badań innych naukowców. Po pierwsze, nam to pozwala na ocenę aktualnych trendów, jeżeli chodzi o seksuologię. Po drugie, myślę, że to jest też szczególnie ważne dla osób, które gdzieś tam kończyły studia ileś lat temu. Są przekonane na przykład co do skuteczności pewnych technik albo do skuteczności metod diagnostycznych, a na przykład po latach okazuje się, że jakieś narzędzie zostało zwalidowane i okazało się, że w zasadzie nie powinno być wykorzystywane w praktyce klinicznej albo sądowej i to jeszcze z bardzo różnych względów. Tylko po pierwsze artykuły naukowe. Po drugie, konferencje naukowe. To też myślę, że to jest dobrym sposobem na to, żeby wiedzę z zakresu seksuologii uzupełniać. I po trzecie, kursy i szkolenia, które są organizowane. Skoro mówię o kursach i szkoleniach, to też myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę zareklamować ten mój kurs, te moje kursy, które ruszają od stycznia kolejnego roku. I tak jak wspominałem na początku, uruchamiam dwa kursy. Pierwszy z nich nazywa się Seksuologia, opiniowanie na użytek wymiaru sprawiedliwości. I to jest kurs, który jest poświęcony tak naprawdę tylko seksuologii sądowej. Obejmuje zagadnienia, które wiążą się z diagnozą, która jest użyteczna z perspektywy seksuologii sądowej. I też co istotne, wydaje mi się, że w ramach takiego kursu można sobie pozwolić na rozwinięcie pewnych szczegółowych treści, które wiążą się z opiniowaniem, na które warto jest zwrócić uwagę później już w swojej pracy klinicznej, albo po prostu mieć świadomość tego, że można się z jakimś takim problemem spotkać, pracując już dla sądu, dla wymiaru sprawiedliwości. Ja w czasie tego mojego kursu omawiam takie zagadnienia, na początku takie zagadnienie, które wiąże się z tym, kim jest seksuolog sądowy, kim jest biegły sądowy, z takim ogólnym wprowadzeniem do seksuologii sądowej. W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje? To już trochę to, co wiecie, to, czym mówiłem przez ostatnie pół godziny. Co po zdobyciu tych kwalifikacji, tak? To znaczy, w jaki sposób później zgłosić się do poszczególnych prezesów sądów okręgowych? To jest taki temat wprowadzający. W dalszej kolejności przechodzę do takich zagadnień, które dotyczą diagnozy, czyli do parafilii i do zaburzeń parafilicznych. Tutaj też o tym mówiłem w jakimś jednym z tych pierwszych odcinków. Czyli to jest takie różnicowanie, które ma znowu znaczenie dla sądu, ponieważ jeżeli określimy pacjenta jako pacjenta parafilicznego, a będzie różnica, jeżeli tego pacjenta określimy jako pacjenta z zaburzeniem parafilicznym. Będzie oczywiście mowa o najważniejszych zaburzeniach preferencji seksualnych. W dalszej kolejności omówione będą szczegółowe przypadki w seksuologii sądowej. Cały jeden temat poświęciłem na to, czego mi bardzo zabrakło na moich studiach podyplomowych z seksuologii klinicznej, czyli na takim omówieniu technik diagnozy, które są zdyskredytowane przez społeczność akademicką. Chciałbym bardzo skupić się na tym, żeby te narzędzia omówić, wskazać, dlaczego my nie możemy z nich korzystać, albo dlaczego niewskazane jest korzystanie z nich i w jaki sposób można bardzo łatwo podważyć wnioski, które mogą być wyciągane na ich podstawie. Skupię się również na szacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, czyli na wykorzystaniu w praktyce takiej specjalnej skali, która nazywa się STATIC-99, i skali Stable Acute 2007. To są takie skale, które umożliwiają oszacowanie, czy dana osoba charakteryzuje się na przykład niskim, średnim czy wysokim ryzykiem powrotności do przestępstwa, czyli takim stopniem, w jakim w sposób statystyczny określa się, czy ta osoba, która już była gdzieś tam osądzona za jakieś przestępstwo seksualne, czy ona ma szansę wrócić do przestępstwa seksualnego? Bardzo ważne pytanie, no tam z różnych względów, między innymi chociażby biorąc pod uwagę tą słynną ustawę o bestiach. O tutaj, jeżeli zespół biegłych wskaże, że dana osoba, załóżmy, wykazuje zaburzenia parafiliczne, czyli zaburzenia preferencji seksualnych, I dodatkowo napisze się w opinii, że ta osoba cechuje się wysokim ryzykiem powrotności do przestępstwa, to taka osoba, nawet jeżeli skończy już odbywać swoją karę pozbawienia wolności, może zostać ponownie umieszczona w takim specjalnym zakładzie, w takim specjalnym miejscu zamkniętym w Gostyninie. No i to są takie dosyć problematyczne przypadki dla seksuologii. Też było dosyć sporo protestów psychiatrów, psychologów przed tą ustawą. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że takie rozwiązanie prawne u nas w Polsce jest. Będą również prezentowane stadia przypadków. Pierwsze z nich będzie dotyczyło parafilii i zaburzeń parafilicznych, drugie natomiast szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa. Założenie będzie takie, że każda osoba będzie mogła tak na własnej skórze odczuć, co to znaczy szacować ryzyko powrotności do przestępstwa i jak trudne to jest zadanie. Sam temat będę kończył omówieniem konsekwencji wniosków, które są zawarte w opiniach sądowo-seksuologicznych. I skupię się na systemie terapeutycznym, który jest stosowany wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce i też na świecie. Postanowiłem sobie te dwa tematy połączyć, dlatego że od naszych wniosków, które kierujemy później do sądu, zależy to, czy dana osoba będzie na przykład leczona na oddziale terapeutycznym, czy też będzie po prostu odbywała taką zwykłą karę pozbawienia wolności w ramach jakiegoś po prostu oddziału zamkniętego. Kończę natomiast ciekawym tematem, ciekawym osobiście dla mnie, czyli spojrzeniem w przyszłość, opisem technologii informacyjnych w seksuologii sądowej, w tym oczywiście wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Będę mówić o tym, w jaki sposób można już w tej chwili z tych rozwiązań skorzystać, no i co też się szykuje na horyzoncie, co też będzie możliwe już za niedługo w tym zakresie. To jest pierwszy kurs z zakresu seksuologii sądowej. Drugi kurs, który uruchamiam, to będzie taki kurs, który będzie dotyczył aspektów komunikacyjnych, jak się komunikować z pacjentem seksuologicznym. I to jest też taka druga rzecz, której mi bardzo brakowało po tych moich studiach podyplomowych z seksuologii klinicznej. Jak się teraz nad tym zastanawiam, to chyba zgłosiłem dwa kursy i takie dwa tematy, które są mi jakoś szczególnie bliskie i takich, które mi po prostu najbardziej brakowało w ramach studiów podyplomowych. Także tak sobie myślę, że jakby teraz były jakieś osoby, które zaczynają studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, również czułyby niedosyt z jednego i z drugiego obszaru, no to oczywiście zapraszam do tego, żeby w tych zajęciach wziąć udział. Ten kurs, który dotyczy komunikacji z pacjentem seksuologicznym, to jest wynik moich dwóch zainteresowań. Pierwszego, komunikacji medycznej, czyli sposobu, w jaki komunikujemy się z pacjentami i jak ten sposób przekłada się później na przykład efekty terapeutyczne albo na satysfakcję pacjenta. I drugie zainteresowanie, czyli seksuologia. Postanowiłem to połączyć i tak powstała komunikacja z pacjentem seksuologicznym. To już jest kurs taki, jak też powiedziałem na początku tego odcinka, taki mniej specyficzny niż seksuologia sądowa, dlatego że te umiejętności komunikacyjne, tak naprawdę z nich się korzysta wszędzie. Zarówno jak się komunikuje z tym pacjentem, który do nas przyjdzie na diagnozę sądowo-seksuologiczną, jak i z tym pacjentem, który do nas przyjdzie w ramach prywatnego gabinetu, wszędzie tam będą przydatne techniki komunikacyjne, które między innymi będą omówione w toku tego kursu. Zaczynam od wprowadzenia do komunikacji, czyli jakie są korzyści związane z odpowiednim komunikowaniem się i też na takiej refleksji, co też oznacza ta dobra komunikacja z pacjentem, jaka ona musi być, żeby była dobra. W dalszej kolejności mówię o technikach komunikacyjnych, które już są stosowane w komunikacji medycznej. Dalej mówi o takich uwarunkowaniach kulturowych seksualności, o tym, w jaki sposób w ogóle rozmowy, które dotyczą w jakimkolwiek zakresie seksuologii są trudne, dlaczego są trudne i też co możemy zrobić w naszym gabinecie, żeby prowadzenie tych rozmów było łatwiejsze. Wszystko jest utrudnione przez tabu seksualne, przez to, że my raczej nie możemy mówić w społeczeństwie swobodnie na przykład o naszej seksualności. To są takie tematy, które od razu by się wydawały dziwne na jakimś spotkaniu towarzyskim. Mamy takie wybiórcze i taką powierzchowną tolerancję seksualności, na przykład, nie wiem, w różnych reklamach, czy też przyzwoleniem na to, żeby chociażby na plaży ubierać takie stroje, które jakoś nie przysłaniają zbyt dużej części ciała. Natomiast o takie poważne mówienie o swojej seksualności, no na to raczej nie ma przyzwolenia. I jednym z takich jedynych miejsc, gdzie w ten sposób się mówi, są gabinety seksuologów, albo jest ta sytuacja diagnozy sądowo-seksuologicznej, kiedy jest podejrzenie, że dana osoba mogła się dopuścić jakiegoś przestępstwa na tle seksualnym. Omawiam również w takim telegraficznym skrócie charakterystykę zaburzeń i dysfunkcji seksualnych, czyli brak lub utratę potrzeb seksualnych, awersję seksualną, brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu. Na to poświęcę dwa zajęcia, z takim zastrzeżeniem, że dużo lepiej te kwestie zostaną wytłumaczone jednak na studiach podyplomowych. To są dosyć złożone zagadnienia, o których po prostu chciałbym tylko w ramach tego kursu dać znać, jakoś o nich przypomnieć o ich istnieniu, natomiast jakoś tak się szczególnie na nich nie skupiać. Będzie również o parafiliach i zaburzeniach parafilicznych, w tym na przykład też o orientacjach seksualnych, o tożsamości płciowej i seksualnej, czyli o tych wszystkich tematach, które również często się pojawiają w gabinetach seksuologicznych. I na końcu ciekawy aspekt, czyli możliwość wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Możliwość przeprowadzenia rozmowy z pacjentem symulowanym, z aktorem, który wcieli się w historię pacjentów seksuologicznych i możliwość sprawdzenia tego, czy jest się w stanie swobodnie prowadzić rozmowę z pacjentem seksuologicznym. Rozmowy, które będą dotyczyły tematów intymnych dla pacjenta, jak i również takich wywołujących emocje również wśród specjalistów. Czyli założenie jest takie, że najpierw zaczynamy od teorii komunikacyjnej poprzez teorię seksuologiczną i na końcu dwa ostatnie zajęcia, gdzie to wszystko staramy się łączyć w całość i prowadzić od początku do końca rozmowę z pacjentem seksuologicznym. Tak te moje kursy wyglądają. Mam nadzieję, że może wśród słuchaczy znajdzie się osoba, która będzie nimi zainteresowana i będzie chciała w tych zajęciach wziąć udział. Jeżeli tak, to już od chyba 6 grudnia te kursy będą dostępne i będzie się można na nie zarejestrować. Trzeba tylko wejść na stronę Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego uo.uw.edu.pl. I tam następnie w zakładce kursy odnaleźć zarówno pierwszy, jak i drugi kurs. Nie znam na tą chwilę ceny tych jednego i drugiego przedmiotu. Wydaje mi się, że koszt uczestnictwa w jednym przedmiocie wynosi około 200 zł albo 250 zł, więc myślę, że w porównaniu do szkoleń, które za jeden dzień potrafią kosztować po kilka tysięcy, albo do całych studiów, które kosztują kilkanaście tysięcy na rok, to jest to naprawdę niewielka cena jak na ten zakres, jak na 10 spotkań po 2 godziny i 15 minut. Cały kurs trwa 30 godzin zegarowych, więc jeszcze raz zachęcam. Mam nadzieję, że może się z którymś słuchaczem lub słuchaczką spotkam na zajęciach w styczniu. Zbliżając się w takim razie do końca już tego odcinka, chciałbym Wam na pewno bardzo podziękować za to, że mnie słuchacie, za to, że dajecie mi również często bardzo pozytywny feedback. Podcast powstał 2 miesiące temu, niespełna, a już w tej chwili łączna liczba odtworzeń tych wszystkich odcinków powoli zbliża się do 1000 odtworzeń, co wydaje mi się dosyć sporą liczbą. Też przyznam, że się nie spodziewałem takiego szerokiego odbioru tej audycji, jak to zacząłem nagrywać, też przez tą specyfikę, to znaczy przez to, że podcast ma być przynajmniej w założeniu poświęcony technologiom informacyjnym w psychologii i seksuologii, więc takiej dosyć szczegółowej działce. Z odcinka na odcinek rośnie również liczba osób, które subskrybują i też śledzą ten kanał, ten podcast tak już na stałe, co mnie naprawdę bardzo cieszy i mnie motywuje do tego, żeby dalej te odcinki nagrywać, żeby też zapraszać kolejnych gości. A tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku AI po godzinach w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.